Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Mirosław Piotrowski, europoseł, Europejska Partia Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora oczywiście.
Emocje opadły, czas więc na chłodną ocenę. Czy po wizycie Donalda Trumpa w Polsce, ale też w ogóle w Europie, wiemy coś więcej na temat polityki przywódcy największego mocarstwa na świecie wobec właśnie tej części świata?
Sądzę, że tak. Wizyta została odnotowana nie tylko w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, ale również na całym świecie. I to przesłanie, z którym przyjechał Donald Trump do Polski, nawiązując do historii Polski, tradycji, do ducha polskiego, mówił, że Polska jest geograficznie sercem Europy i jest duchem Europy, wskazywał na wspólne nasze korzenie kulturowe, mówił też, powtarzając słowa Jana Pawła II, my chcemy Boga, ale także przypomnę, że kreślił wizję wspólnego bezpieczeństwa świata i Europy. To jeśli pan redaktor pyta, czy to ma wpływ, sądzę, że tak. Już pojawiają się głosy, że to w Warszawie Donald Trump sformułował swoje główne tezy, na podstawie których będzie funkcjonował i działał jako prezydent Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a sądzę, że w dłuższej perspektywie niewykluczone, że można będzie powiedzieć, że Donald Trump w Warszawie sformułował swoją doktrynę i jeśli pójdzie tą drogą i będzie mowa o doktrynie Trumpa, to niewykluczone, że będzie ona kojarzona właśnie z naszym krajem,
z Warszawą. I co z tego wynika dla Polski chociażby?
Co wynika bezpośrednio dla Polski? Polska została przedstawiona jako jeden z głównych partnerów Stanów Zjednoczonych. Została postawiona jako przykład, jako wzór. Zarówno w tej sferze kulturowej i wartości europejskich i światowych, jak również w tej sferze przyziemnej. Czyli na przykład Donald Trump wskazał nas jako prymusa, czyli ten kraj, który płaci 2% produktu krajowego brutto na zbrojenia, na armię. Tego wymaga Pakt Północnoatlantycki, a w kontekście na przykład informacji, że Niemcy nie płacą i mają poważny problem, a chwilę później poleciał prezydent Stanów Zjednoczonych do Hamburga, do Niemiec, to ma bezpośredni związek i wydźwięk porównawczy. Jak również sądzę też atmosfera, z którą spotkał się Donald Trump. On oczekiwał, że zostanie tu mile przyjęty, ale myślę, że nie sądził, że aż tak pozytywnie zostaną odczytane jego słowa i on sam, przecież ludzie skandowali spontanicznie Donald Trump, Donald Trump. Niektórzy chcieli się oczywiście podszyć pod to politycy europejscy, jak i chociażby inny Donald, ale mu się to nie udało.
Ale czy tą wizytą opozycja, która zarzucała, że Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej, nie straciła przypadkiem jednego ze swoich koronnych argumentów właśnie w walce z obecnym rządem?
Niewątpliwie. Ja w ogóle nie postrzegam tego jako argumentu. To była gra toczona na płaszczyźnie propagandowej i jest to jeden z elementów, mitów, który padł. Bo przypomnę, że jeśli pan redaktor pyta o retorykę opozycji, to mówili europosłowie Platformy Obywatelskiej, że do czasu przejęcia rządów przez prawicę w Polsce, Polska była postrzegana jako prymus europejski, a od momentu, kiedy szefową rządu została pani Beata Szydło, jesteśmy, cytuję, dzieckiem specjalnej troski. Miało się i ma się to nijak do rzeczywistości. Polska jest silnym partnerem, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, jak widzimy. A Donald Trump postawił nas jako wzór, do którego trzeba się równać, do którego muszą równać się inne kraje Unii Europejskiej. I tutaj też nie bez znaczenia był szczyt Trójmorza. Polska jest liderem nowego związku, który nie idzie w poprzek Unii Europejskiej, ale jak twierdzą politycy,
to jest jakaś
uzupełnia.
Alternatywa dla Unii Europejskiej, bo niektórzy też tak mówią.
Nie, to brzmi jak alternatywa dla Niemiec, czyli partia, która wystąpiła przeciwko kanclerz Angeli Merkel, natomiast te 12 krajów nie występują przeciw, tylko chcą na innej płaszczyźnie współpracować i jak sądzę sprytnie twierdzą politycy, chcą uzupełnić ten projekt europejski, ale jego
to nie, jest tak,
nie kruszyć, nie burzyć. ale proszę zauważyć, że są różne formaty w Unii Europejskiej. Jest Grupa Wyszehradzka, inni się spotykają w grupie strefy euro i też nie mówimy, że to idzie w poprzek, tylko jako uzupełnienie, no, bądź chęć porozmawiania przywódców innych krajów i pochylenia się nad tą częścią Europy, no może troszeczkę zapomnianą przez głównych decydentów.
Ale to nie jest tak, że ten projekt Trójmorza, on w jakiś sposób umacnia to, z czym wiele krajów tej nowej Unii walczy, to znaczy Europy dwóch prędkości.
No, jeśli popatrzymy na konstelację tych krajów, to być może tak, jakkolwiek jeśli zobaczymy w gronie tych krajów Austrię, to już poddamy pod wątpliwość akurat tak ostre zarysowanie problemu. Sądzę, że no oczywiście Europa dwóch prędkości jest problemem dla wszystkich, zwłaszcza po dojściu do władzy we Francji pana prezydenta Emmanuela Macrona, który jasno precyzuje swój przekaz, że chce przyspieszenia, że chce wprowadzenia euro we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kto nie chce, ten zostaje z tyłu. Chce podziału na dwa parlamenty, panie redaktorze. To jeszcze się nie przebiło do opinii publicznej. Czyli chce nasz parlament podzielić na ten, który przyjął strefę euro i ten, który nie przyjął. 9 krajów nie przyjęło strefy euro. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy ten pierwszy parlament będzie debatował od poniedziałku do środy, a my od czwartku do piątku? Tak. I chce osobnego ministra finansów dla strefy euro. Więc jest
czyli to jest jakaś alternatywa?
Jest alternatywa, ale nie w tym sensie, że budowana kontra, tylko pokazanie, że te kraje, inne kraje, prawda, również mają pomysły na Unię Europejską. I w moim odczuciu jest to nie tyle kontra do tej Unii dwóch prędkości jako takiej, tylko kontra względem tego silnika dwutaktowego, czyli Niemcy, Francja, które chcą narzucać całej Unii Europejskiej swoje rozwiązania.
A czy sam szczyt G20 w Hamburgu coś wniósł do tej Europy? Europejskiej rzeczywistości politycznej, pana zdaniem?
W sferze medialnej na pewno. W sferze konkretów trzeba poczekać, bo jak podkreślano, najważniejsze w tym szczycie były pojedyncze spotkania przywódców, jak chociażby prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, które to spotkanie trwało 2 godziny. Jest szeroko komentowane niektóre wątki.
No i ta sprawa ukraińska między innymi była tematem tej rozmowy.
Prawda? Oczywiście, ale też sprawa cyberprzestrzeni. Słyszałem z przekazów medialnych, że uzgodniono zabiegi o to, aby zapanował pokój w południowych prowincjach Syrii. Niektóre z tych informacji były dementowane, stąd też trzeba kilka bądź kilkanaście dni poczekać, ale jeśli pan redaktor wspomina o G20, to pani Merkel nie wyłączyła mikrofonu i można było posłuchać, co naprawdę sądziła o wizycie Donalda Trumpa w Warszawie. Jak wielkie wrażenie na niej to zrobiło. Nie to, tylko zresztą
to pozostańmy na niej. Jeszcze w sprawach niemieckich. Czym, panie profesorze, obecnie niemieccy chadecy różnią się od lewaków? To pytanie to oczywiście cytat z pana najnowszego felietonu w tygodniku Niedziela dotyczącego małżeństw homoseksualnych w Niemczech.
Moim zdaniem w tym obszarze niestety niczym się nie różnią od lewaków, czyli skrajnie nastawionych lewicowych polityków, ale też i populistów. Idzie o tak zwane EFU-ale, czyli małżeństwa dla wszystkich i niestety zagrano kartą rodziny i to jest niedobre. Przypomnę, że do tej pory przez 27 lat chadecy blokowali tego typu pomysły, bo nie idzie o związki partnerskie, tylko idzie o definicję rodziny i małżeństwa, czyli pani Merkel po 27 latach i 30-krotnym odrzucaniu, odsyłaniu przez Komisję Prawną Bundestagu tego projektu w kilka dni postanowiła przyjąć to rozwiązanie.
A czyli to znaczy, że Martin Schulz ma jakieś asy w rękawie, które pozwalają, że on forsuje tę swoją koncepcję?
Martin Schulz lansuje swoją koncepcję, jakkolwiek to nie sądzę, żeby to był as w rękawie Martina Schulza. On po prostu próbował wywołać wilka z lasu i go nastraszyć jednocześnie. I to mu się udało. Wszystkie partie...
Mając w tym swój osobisty cel, no bo przecież jego ambicje kanclerskie nie są specjalnie tajemnicą, a ostatnio te jego notowania no, ucichły, spadły.
Spadły i to o ponad 10 punktów procentowych i rozegrał to w ten sposób, że wiedząc, że wszystkie partie polityczne w Bundestagu opowiadały się za tak zwanymi małżeństwami dla wszystkich, oprócz CDU-CSU, zastosował manewr wystraszenia tej partii, że dopóki tego problemu nie załatwi, nikt z nią nie wejdzie w koalicję, a jest szansa na to, że CDU-CSU będzie musiało zawiązać koalicję. W związku z tym pani kanclerz Angela Merkel w kilka dni, znaczy Scholz wywołał ją niejako z lasu w niedzielę, ona w poniedziałek już opowiedziała się za małżeństwami dla wszystkich.
Okazała słabość?
Ja nie wiem, czy to jest słabość, czy to jest nacisk pod wpływem sondaży, które czyta pani kanclerz Merkel i której przekazuje, ale to jest, trzeba podkreślić, to naprawdę jest złe. To jest relatywizacja pojęć, relatywizacja związków. Sprawa jeszcze nie jest przesądzona. Chadecy z CSU zapowiadają wniesienie skargi do Federalnego Sądu Konstytucyjnego,
czyli
Trybunału
Konstytucyjnego. A my na pewno będziemy też do niej jeszcze wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Mirosław Piotrowski, europoseł. Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.